Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Ja nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Na początku może przypomnę, że jest książka, którą niedawno wydałem wspólnie z Małgorzatą Serafin. Jest okej, to dlaczego nie chcesz żyć? To są rozmowy o depresji. Ale dzisiaj do mnie przyjechał Mateusz. I Mateusz też ma fajną książkę, Ogarnij się, którą napisałem z kolei wspólnie z Arturem Nowakiem. I to jest książka o uzależnieniu, więc tak tematycznie bardziej pasuje do naszego programu. Masz ją w 3 egzemplarzach.
Tak, mam ją właśnie, dlatego się nie chcę tak ładnie tutaj postawić jak twoja. Mam ją w wersji takiej papierowej, bo podobnie jak ty też lubię zapach książek i mam ją w wersji audiobooka, bo bardzo dużo słucham audiobooków, jak biegam i sprzątam. I mam ją w wersji e-booka, żeby ją też zawsze mieć pod ręką, jak chcę do niej wrócić.
No dobrze, aż do takiej rozrzutności nie namawiam nikogo, ale jak macie ochotę, to zapraszam. Mateusz, napisałeś do mnie bardzo takiego sążnistego maila. Dużo tutaj rzeczy jest, nawet nie wiem, szczerze mówiąc, co z niego wybrać na początek, bo jest tego dużo. Może ty masz jakiś pomysł, od czego chciałbyś tą rozmowę zacząć?
Ja się też trochę podobnie długo zabierałem za jego napisanie, zanim do ciebie napisałem wiadomość pierwszą. Tak naprawdę wiedząc jednocześnie, że moja historia, o ile tak ją mogę nazwać, jest równocześnie tak samo wyjątkowa i tak samo się bardzo nadaje do twojego programu, jak jest bardzo do dupy, jest historią kolejnego człowieka, który tak naprawdę no, coś chce powiedzieć światu. Tak? Więc, ale zdecydowałem się na to, bo uważam, że mam lekko ponad 30 lat i no, w tym kilka lat tak naprawdę życia bardziej świadomego niż mniej. I obserwując ten świat i ten kraj, mam wrażenie, parafrazując słowa pani Krystyny Jandy, że nie od kilku lat, ale co najmniej od tych 30, niektóre grupy społeczne w tym kraju, jak się rano budzą, to czują się, jakby ktoś srał im w twarz. I to nie tylko są osoby LGBTQ+, to są pielęgniarki, to są kobiety, to są dzieci, to są osoby uzależnione, które są, mam wrażenie, były przez bardzo długo gdzieś na marginesie społeczeństwa i nikt nie wiedział, jak się nimi zajmować. Wręcz, prawda, unikało się tego tematu w zasadzie nawet w takich najbliższych relacjach. I twój program, to co ty robisz tutaj w tym studio, jest uważam bardzo autentycznym i bardzo szczerą próbą dotarcia do tych osób, które może dzisiaj oglądając nas piją przed komputerem albo dają w żyły, albo jeszcze coś innego robią z tych zachowań kompulsywnych związanych z uzależnieniami, z substancjami. I może jest to jakiś mały pretekst do tego, żeby zastanowić się, czy faktycznie chcę tak dalej żyć. Czy faktycznie to jest jakby forma przeżywania tego życia i poświęcania swojego czasu na to, co aktualnie w tym momencie robię. Ja miałem taką refleksję dzięki dr Ewie Wojdyło. W pandemii w pewnym momencie zacząłem permanentnie słuchać z racji tego, że pandemia bardzo jakby ograniczyła moje życie zawodowe, spowodowała, że zamknąłem się w domu jakby z całą moją pracą i na kilkudziesięciu metrach kwadratowych przeżywałem praktycznie wszystkie emocje, które wcześniej przeżywałem w świecie, pędząc po świecie, i trafiłem tam na jeden podcast dostępny na YouTubie, jeden wykład doktora Wojdyło, która mówi, podaje, chyba to było jakiś z cyklu jak przeżyć szczęśliwe życie, coś takiego z cyklu, prawda, szukamy świętego Graala i jakby tutaj teraz zaraz go znajdziemy, i ona tam mówi o takim prostym ćwiczeniu, żeby zatrzymać się na chwilę, usiąść, wziąć kartkę papieru albo nie wiem, telefon, zrobić jakieś dwa akapity i zastanowić się nad tym, za co w życiu jestem wdzięczny. Co w tym życiu jest moim dobrego? No i oczywiście na początku często mnie też nie przychodziły żadne jakieś tam odkrywcze rzeczy, bo zapauzowałem wtedy ten podcast. Ale to było też ćwiczenie, które jej mąż, profesor Osiatyński, polecał swoim studentom. na swoich wykładach, gdzie potem jakby w rozwinięciu do tego ćwiczenia zastanów się nad tym, co się dobrego dzieje w relacji twojej takiej najbliższej, tak? W relacji z twoim partnerem, w relacji z twoją rodziną, w twojej społeczności takiej tobie najbliższej. Co jest w tym twoim życiu dobrego? No i okazuje się, jak się nad tym chwilę pomyśli, że dobre jest to na przykład, że się rano budzę i mam dach nad głową, albo że mam bieżącą wodę w kranie, tak? Jak idę biegać, to jestem na przykład wdzięczny za to, że mam buty, w których mogę pójść biegać, bo no, jednak statystycznie patrząc na świat, to pomimo tego, że branża obuwnicza ma się bardzo dobrze, to jednak nie jest to powszechnie dostępny w takiej Afryce, prawda, towar. Więc jakby zacząłem się nad tym od tej strony zastanawiać, co jest takiego dobrego, i to mi też spowodowało w tym całym moim takim procesie zdrowienia, jako celowo nie jakby tutaj nakierunkowywuję na jakby konkretną substancję, bo tych powodów, dla którego potrzebowałem wyzdrowieć, było kilka. Natomiast to mi pomogło faktycznie zatrzymać się, to ćwiczenie, takie jedno, gdybym miał powiedzieć o takim momencie, od którego to się zaczęło, i jakby coś zacząć robić ze sobą. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to będzie, ale miałem taką potrzebę zderzenia się z takim wyzwaniem, z takim ćwiczeniem, i to zrobiłem.
A co ci przeszkadzało, że postanowiłeś w ogóle się uzdrawiać?
Tak naprawdę nie przeszkadzało mi nic. Bo paliłem wtedy, to był rok 2020, pandemia z tym takim etapem, gdzie nie można było pójść do lasu i trzeba było pożyczać sobie psa, żeby można było gdziekolwiek...
Na legalu.
Tak, na legalu wyjść z domu. Paliłem wtedy papierosy, no w zasadzie coraz bardziej kompulsywnie czy namiętnie, tak żeby to trochę... Po dwie paczki, wtedy jeszcze był taki też, pamiętam, w... telewizji byli różni ludzie, którzy na przykład twierdzili, że palenie chroni przed zachorowaniem na COVID, że to jakby pomaga, że wtedy są jakby płuca bardziej takie wytrzymałe i nie są takie podatne. Były takie czasy, to wtedy...
To mi ominęło, ale to ciekawa teoria.
Na Instagramie były wirale wręcz takie. To na szczęście było to bardzo krótkie, tak? Bo to nawet jak się zastanowić nad tym, co powoduje ta choroba i co powoduje palenie, no to już zaczyna jakby po takim bardzo powierzchownej analizie zgrzypieć, ale
tak.
Były takie historie. I moje palenie było od lat, ja paliłem z przerwami, więc nie jestem w stanie powiedzieć, że paliłem 20 lat, ale tak od 15 lat z przerwami po 3 miesiące do tam maksymalnie 4, w porywach chyba jedną przerwę miałem taką półroczną, paliłem papierosy. Czasami tak, że wystarczała mi ta przysłowiowa jedna paczka na cały tydzień, a były takie momenty i pandemia była tym momentem, gdzie były dwie paczki dziennie. Warunki do tego miałem, że tak powiem, cieplarniane, żeby to się rozwijało, bo pracowałem wtedy w domu, więc mogłem pracować też na balkonie, na którym paliłem. Miałem taką żelazną zasadę do tej pory, ją też jak mam palących gości utrzymuję, że w domu nie palę, że to jest jakby miejsce, w którym się tego nie robi, po prostu wszystko potem śmierdzi permanentnie, tak? I jakby to był taki główny argument, ale mogłem pracować i palić na balkonie, więc jakby warunki do tego, żeby ten wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nauk się we mnie rozwijał, były bardzo dobre. Raz w roku miałem wpisane, do tej pory jeszcze mi to zostało, nie wykreśliłem tego, żeby mnie to ostrzegało, wpisane RTG klatki piersiowej pod kątem tego, żeby sprawdzić, w jakiej kondycji mam płuca. I to było coś, co było kolejnym takim elementem, który powodował, że stworzyłem sobie taki pewien schemat, w którym mogłem i w którym funkcjonowałem, który mi dawał poczucie bezpieczeństwa, że to ja sobie tam palę, natomiast jakby nie wpływa to na moje zdrowie, bo robię cyklicznie badania. Wtedy jeszcze dużo nie biegałem, ale robiłem też raz w roku morfologię, więc jakby miałem to zdrowie, wtedy wydawało mi się pod kontrolą. No i wybuchła pandemia, robiłem zwykle w okolicy moich urodzin, czyli na wiosnę te badania, wybuchła pandemia, więc to mi się trochę przesunęło na lato. No i odbierając te wyniki, jadąc nimi do pulmonologa, pulmonolog mówi, że tam wszystko jest w ogóle okej, super, świetne płuca, takie można powiedzieć wręcz książkowe. No i ja wtedy odpaliłem coś takiego, że no to ciekawe w ogóle, bo ja tak naprawdę palę teraz dwie paczki dziennie. I on się tak na mnie popatrzył i mówi, ale czego pan to pali te dwie paczki? Ja mówię, no papierosów. No i tak wziął to zdjęcie, zobaczył jeszcze raz, co tam się dzieje, czy to tak na pewno wszystko jest okej. No i powiedział, a proszę pokazać gardło. No i tam zobaczył, jakie mam gardło, no i się pyta, czy ja mam jakiś stan zapalny. Ja mówię, że nie mam żadnego stanu zapalnego. Mam tylko taką chrypkę, no ale kto palący nie ma chrypki, tak? Czyli nie ma takiej potrzeby odchrząkania. No i on powiedział wtedy, to proszę, tam wystawił mi skierowanie, że tam na wymaz gardła, bo chwilę pogadaliśmy, ja mu powiedziałem, że się nie zaciągam, bo ja też tak paliłem bezpiecznie, że się nigdy nie zaciągałem tymi papierosami, także po prostu aż do tam palców w nogach, tylko tak sobie po prostu, można powiedzieć, pykałem. Zawsze było wokół mnie więcej dymu, niektórzy moi wytrawni znajomi palacze mówili, niż pewnie gdzieś tam się w ogóle docierało do płuc. No i zrobiłem te dodatkowe badania, z których wtedy od lekarza się dowiedziałem, że jeśli dalej będę tak sobie pykać te paczki i tak zwiększać to palenie, to przestanę mówić. Miałem po prostu diagnozę postawioną, że się bardzo intensywnych nadżerek tak naprawdę, które powstały w moim tutaj jakby przewodzie wokół instrumentu głosowego i groziło mi po prostu to, że w pewnym momencie, jeśli tego nie zostawię, no to dalej mogę mówić o tym, że płuca mam zdrowe i w ogóle morfologię super, ale nie do końca jest jakby dobrze z moim głosem, z moim gardłem, co wyszło zupełnie przez przypadek, bo dla mnie to było, ja też na te chrypki miałem swoje uzasadnienie, tak, że to nie jest coś, co się tak naprawdę dzieje, że organizm mi wysyła jakiś sygnał, no tylko to jest jakby substancja określona, która powoduje podrażnienie, która jest w papierosach i jakby w efekcie na to organizm się broni, więc potrzebuje otrząkać. Ja to nawet miałem jakby tak na takim poziomie, że tak powiem biologicznym wszystko jakby rozrysowane w głowie, że to się po prostu musi dziać. No i wtedy to był taki jeden z elementów, czyli to właśnie, że pracuję też głosem, więc nie bardzo sobie mogłem na coś takiego pozwolić. To mnie też trochę przeraziło, bo trochę też jestem, a nawet bardzo jestem z osób, które jak mają jakąś dolegliwość, to szukam, nie niweluję, nie staram się jakby pójść, że prawda, tam paracetamol na grypę, czy tam na witamina C na przeziębienie, tylko zawsze się staram pracować od strony przyczyny. I wtedy też miałem taką potrzebę usunięcia przyczyny. Bo oczywiście te chrypki można było przymaskować, są różne na to sposoby. Natomiast miałem potrzebę popracowania właśnie z przyczyną tych chrypek i tego, co się działo. No i to było takie wtedy zderzenie się z papierosami. Przy okazji jeszcze tego zobaczyłem, ile, bo oczywiście żółte zęby od palenia też ich nie mogłem mieć, więc regularnie czyściłem zęby i w pewnym momencie, umawiając się na wizytę do dentysty, zobaczyłem, że mi kalendarz podpowiada, jak wpisuję, że tam wizyta u dentysty, już adres. A to się dzieje, jak ktoś z tych elektronicznych rozwiązań korzysta, w momencie, w którym wpisujesz często jakieś wydarzenie. No i też jak zobaczyłem wtedy, ile ja wydaję na to, żeby nie mieć żółtych zębów, no to myślałem, czy to w ogóle wszystko ma sens, że to są pieniądze, które tam za którąś wizytę można wydać na krótki urlop jakiś kilkudniowy, tak? Można coś albo pomóc komuś tymi pieniędzmi. No jakby różne rozwiązania, tak? Więc jakby to były takie momenty związane z paleniem, które mi spowodowały, że po prostu stwierdziłem, że to nie jest coś, co chcę dalej robić, że to nie sprawia mi... Zawsze twierdziłem, paląc, że...
To jest, ja to tak nazywam, bo ja paliłem papierosy przez 20 lat mniej więcej, też tam z jakimiś przerwami, natomiast no, to jest najgłupszy chyba z nałogów, bo on poza tym, że się wydaje pieniędzy dużo, traci się zdrowie w różnych aspektach, no to nie daje zupełnie jakby nic takiego namacalnego na poziomie emocji, uczuć, nie wiem, jakiegoś uniesienia stanu euforycznego czy uspokajającego, tylko jest po prostu taką mechaniczną czynnością i niewiele z niej fanu w ogóle jest. Nie?
Tylko ja w momencie, w którym przestałem palić, to zobaczyłem jedną rzecz, jak dużo to społecznie robi rzeczy takich nie do końca przez nas oczekiwanych, bo na przykład no, wtedy była pandemia, więc takich wyjść w pracy na papierosa nie było. Ale na przykład wyjście na imprezy, no to nagle się okazało, że w ogóle, wiesz, to palenie jest takim elementem jakby życia społecznego, taką aktywnością, która socjalizuje w jakiś tam sposób, prawda, ludzi, powoduje, że oni mają pretekst do rozmowy, pretekst w ogóle do tego, żeby na przykład komunikować, że palenie mnie uspokaja, więc jakby trochę powtarzając jakby i wdrażając sobie tego typu jakby ideologię, no powoduje to, że ten nauk jakby ma szansę się w nas rozwijać. No skądinąd nikotyna jest jedną z substancji, które najszybciej uzależniają, a jest dostępna w zasadzie i to tak naprawdę ma właściwości tylko i wyłącznie takie, które powodują, że my się, że jakby prowadzimy swoje zdrowie na jakiś tam do jakiejś destrukcji.
No ten mit o tym uspokajającym działaniu nikotyny też jest bardzo silny, natomiast fakt jest taki, że nikotyna powoduje podwyższenie ciśnienia, więc trudno tutaj jakby, to się nie klei z uspokojeniem, nie?
To bardziej myślę, że pracuje w głowie jakiś schemat taki, pewien taki komunikat, że właśnie to pomaga.
A co z alkoholem, powiedz?
z alkoholem. To jest też, myślę, dobra historia, bo w zasadzie zacznę może od końca, od tego, dlaczego odstawiłem w swoim życiu alkohol, bo nie piję alkoholu w ogóle od ponad 2 lat, prawie już 3. Z absolutnie nie powodu zdrowotnego, tak? No bo robiąc te badania i tak dalej, to wszystko miałem też zdrowie pod kontrolą. Nie miał też alkohol w moim życiu takich skutków negatywnych. Nie wpływał jakby na moją pracę, nie wpływał jakby, nie miałem żadnych takich zachowań ciągów alkoholowych, że potrzebowałem jakby pić i tylko tak naprawdę swoje życie organizowałem wokół tego, żeby pić. Tylko pandemia była takim momentem, gdzie też dostrzegłem, że ten alkohol, że ta przysłowiowa lampka wina wieczorem do kolacji w pewnym momencie stała się takim pucharem, do którego już się mieściło pół butelki, ale to dalej jakby było bezpieczne. Była takim sposobem na to, że jak na przykład nie mogłem spać, to wtedy sobie, to tam miałem problemy z zasypianiem, to dawałem sobie wtedy taką, była to taka legitymizacja tego, żeby to dobra, to wypiję więcej jak pół butelki, bo to spowoduje, że będę się dzięki temu mógł wyspać. No, to kolejna bzdura, jak z tym, że ta nikotyna uspokaja, bo też...
No bzdura, tak. Sen po alkoholu nigdy nie jest dobry i nie daje wypoczynku po prostu.
Tak, myślę, że to jakby się ktoś tak walnął głową w ścianę przed snem i próbował położyć, to by było prawdopodobnie. No wątroba by była na pewno w lepszym stanie, więc
tak,
to
głowa w gorszym, ale tak.
Głowa
tak.
W gorszym, ale jakby bilans finalnie podobny, tak. Bylibyśmy na plus. Więc ten alkohol był obecny jako taki element, który też myślę, że przez to, jak społecznie jesteśmy indoktrynowani do tego, żeby pić, bo uważam, że jesteśmy przepotężni. Myślę, że ktoś, jak teraz nas słucha czy ogląda na YouTubie i nie pamięta, albo inaczej, że pamięta właśnie święta bez alkoholu, czy pamięta, był na ślubie, na którym nie było alkoholu, i to wszystko lub, to może, myślę, wyłączyć teraz i możemy potem zrobić taki czek tego, jak spadła oglądalność po tym teraz, co powiedziałem, bo ten alkohol jest obecny przy wszystkim. On to jest taki symbol po prostu, jak świętujemy, to przecież nie pijemy kawy, nie pijemy maczy, nie pijemy jeszcze, nie wiem, wody, tylko no, trzeba świętować alkoholem, tak? Bo to jest taki element, który... I to często też nawet uważam, że publicznie...
Smucimy się też alkoholem.
Smucimy też się oczywiście alkoholem, tak? No to jest jakby, o ile prawda na świętach to się mówi, że się nie pije tam ten, ale jak już jest jakaś stypa czy coś, no to po prostu jest tego alkoholu, całe litry się po prostu przelewają. Ale to też mówią osoby, zwróciłem na to kiedyś uwagę, nie chcę tu konkretnych nazwisk podawać, ale które publicznie na przykład zadeklarowały, że nie piją. Nie, że miały tam problem z alkoholem, tylko że one po prostu nie piją. Aha. Tak? Ale mówią, że na przykład jak przychodzą moje urodziny, no to jak się w urodziny nie napiję? No. Ja miałem poczucie i jakby takie, że ten alkohol stał się elementem w moim życiu, który mi jakby zapewnia pewne warunki. Czy pewien stan, pewien dostęp do, nie wiem, tego, żeby się z pewnymi osobami spotkać i móc z nimi rozmawiać, bo one tylko i wyłącznie potrafiły rozmawiać przy alkoholu. A ja miałem poczucie jakby wolności w sobie, potrzebę wolności. Potrzebę tego, żeby robić to, żeby tego w ogóle nie robić, ale żeby robić, właśnie spędzać i świętować to w takiej formie, w jakiej ja tego potrzebuję. A potrzebuję przeżywać sukcesy świadomie, tak? Nie potrzebuję mieć tych kilku minut jakby świadomego tego celu, który osiągnąłem, a potem długo, długo nie pamiętać nic i obudzić się za 2 dni, prawda, z kilkoma butelkami pustymi. Nie miałem takiej potrzeby. I w pandemii był taki moment, w którym... z bardzo blisko mi wtedy osobą i próbą pogodzenia w swoim życiu tak naprawdę ognia z wodą, mogę powiedzieć, i moich potrzeb w pewien sposób gdzieś tam pracujących we mnie od dzieciństwa i pracy w moim przypadku w 2 miejscach i po drugiej stronie w też kilku miejscach, zbudowania pewnej relacji, która była dla mnie wtedy bardzo ważna i bardzo wyjątkowa. Była taka sytuacja, to nazywam taką sytuacją graniczną, do której jak się na pewnym etapie swojego życia dochodzi, to może być śmierć kogoś bliskiego, uważam, żeby to tak trochę porównać, co mam na myśli. Czy to może być choroba dziecka, w której zaczynasz przewartościowywać pewne rzeczy w swoim życiu i myślisz o tym życiu zupełnie inaczej, niż myślałeś do tej pory, albo masz taką potrzebę, tak, że to jednak jest już ta przysłowiowa ściana, o którą się albo mogę zabić, albo od której się mogę odbić. I dla mnie to był taki moment po wtedy wypitej, tak na głowę licząc, butelce wina i po wypitej butelce szampana i rozmowie po prostu takiej na tematy po prostu fundamentalne i absolutne, związane z organizacją życia, gdzie ja miałem autentyczną potrzebę żeby nie uderzyć w tę osobę, chociaż miałem wielką osobę, wielką taką potrzebę, uderzyć, po prostu rozwalić butelkę po tym wypitym szampanie.
A to była złość, bo się nie mogli się dogadać, czy co?
Teraz, wtedy to bym tak nazwał, że to była złość, że się nie mogliśmy dogadać, natomiast z perspektywy czasu to była złość, że pewien jakby mój schemat, mój pomysł na to, żeby przykryć jakiś tam kawałek potrzeb pewnym narzuconym schematem, nie funkcjonował.
No i miałeś jakieś oczekiwania od tej osoby,
miałem jakieś bardzo duże,
które jakby nie korelowały z jej potrzebami.
Tak. Tak, to bardzo ładnie to ująłeś, tak, tak bardzo trafnie. I wtedy tak naprawdę był to moment taki, w którym biorąc tę butelkę do ręki i próbując nią się jakby zamachnąć i rzucić, obróciłem się w stronę takiego dużego lustra. I spojrzałem, zobaczyłem swoje oczy, jak się denerwuję, to czasami słyszę od osób, że właśnie co ty brałeś, czemu ty się tak uruchamiasz, tak? Czemu ty masz taką po prostu potrzebę odpalenia w sobie takiej wręcz absolutnej po prostu złości. Więc wtedy się moje oczy robią takie jak po pewnych substancjach. I zobaczyłem siebie wtedy, swoje spojrzenie w tym lustrze, jakiego autentycznie nie widziałem, nie pamiętam wcześniej. Może gdzieś ono było, ale nie zapadło mi ono tak w pamięć, że patrzysz się we własne oczy, które są przepełnione taką złością, i nie rozbiłem tej butelki, odłożyłem ją, ale to był taki moment, w którym miałem akurat ten komfort, żeby natychmiast tę relację zakończyć i jakby prosząc o to, żeby to było, żeby jakby tu była ta granica w tej relacji, taka związana z kontaktem, jakby z pewnymi planami, no i całe szczęście, że miałem wtedy taki i ten komfort i taką potrzebę i jakby, że to się gdzieś tam dalej nie rozwijało, no bo było to oparte na, myślę, wielu klasycznych, bo to też nie było wyjątkowe, ale wielu takich klasycznych koluzjach, jak właśnie to, że niedopasowanie potrzeb czy próba zorganizowania tego życia wokół schematu na przykład, którego się nigdy wcześniej w życiu nie miało. I na całe szczęście ta relacja się zakończyła, ale no, wtedy, kiedy to się działo, nie myślałem o tym w ten sposób. Tak? Wtedy miałem po prostu potrzebę wyrzucenia z tej złości z siebie. Nie znałem jeszcze wtedy wielu metod nawet na to, jak to można zrobić w taki ludzki i normalny i zdrowy sposób, tylko miałem po prostu jakby tą taką potrzebę zatrzymania się i jakby odstawienia tego, bo wtedy też mnie przeraziło, że pomimo tych dwóch butelek, to jestem w momencie, w którym czuję się przepotwornie trzeźwy. Na mnie wtedy alkohol też w momentach, w których byłem zły, nie działał w ogóle w żaden sposób taki, no to też był efekt pewnie adrenaliny i pracujących pewnych w nas procesów znowu biologicznych, ale miałem wtedy po prostu poczucie takie, że ja nie chcę, żeby wokół tego się organizowało moje życie, żeby to był nawet taki moment, nawet takie narzędzie do tego, żeby czy forma spędzania wolnego czasu.
Ale to miałeś też takie poczucie później, że to picie było jakieś takie, nie wiem, wątpliwe w tym sensie, no nie wiem, czy nałogowe, nie? Bo sam mówisz, pewnie powiesz za chwilę, że nie masz diagnozy uzależnienia od alkoholu. Natomiast czy to one było szkodliwe? Czułeś tam jakąś destrukcyjną siłę tego używania alkoholu dla siebie?
Wtedy jeszcze nie, ale oczywiście szybko sobie ten temat, jak to się mówi, wygooglowałem. Szybko jakby zobaczyłem, jakby wokół czego się moje życie organizuje, jeśli w grę wchodzi alkohol. I natychmiast też z tym poszedłem do lekarza, tak, żeby jakby opowiedzieć właśnie, to mi tutaj to do tego pasuje, to do tego nie pasuje, ale to może jakby ja się tutaj nie znam, więc jakby proszę mi powiedzieć.
Co to tam z tej układanki ci wyszło, że co, że gdzieś ten alkohol jest takim punktem bardzo istotnym w życiu?
No jest na przykład sposobem na to właśnie, żeby zasnąć. Tak? Jest takim elementem, który na przykład jak jest świętowanie, czy jak jest Sylwester, to po prostu to takie zielone światło do tego, żeby po prostu tak wejść w nowy rok, że się później w okolicy Trzech Króli orientujemy, że się zaczął nowy rok. Czy właśnie taki element spędzania, prawda, czasu z drugą osobą, czy rozmowy, że to musi być, prawda, rozmowa przy winie na jakieś tam bardzo, bardzo szczere tematy, że to może być, nie wiem, właśnie wypicie.
No, ludzie, którzy nie mają problemu, no nie lubię tego określenia, ale takiego innego, inne mi nie przychodzi do głowy, z alkoholem. No powiedzą, że alkohol jednak ma takie działanie, że można sobie usiąść i z kimś, z kim czasem się, nie wiem, człowiek boi porozmawiać o czymś trudnym. No ten alkohol jednak ogranicza ten poziom strachu, który jest, no i ułatwia taką interakcję.
Zgadzam się z tobą, ułatwia wejście.
I nie musi to być wcale patologiczne, takie już, wiesz, no, nawalenie się w trupa i dyskusję po pijaku, nie wiadomo o czym, tylko... Mm-hmm.
Tylko, że ja widzisz, wychodzę z założenia, że tak ułatwia oczywiście rozpoczęcie takiej rozmowy, czy do tego w ogóle, żeby usiąść przy stole i jakby zacząć ze sobą rozmawiać. Natomiast jeśli jest to faktycznie trudny temat i jest to coś, z czym no, nie porozmawiasz rano przy śniadaniu, a słuchaj, bo tam się coś wali i pali i jakby tutaj musimy to ustalić, to kiedy taką rozmowę prowadzisz pod wpływem alkoholu, to już w pewnym momencie ty nie masz kontroli z takiej jakby poznawczej nad tym, o czym wy rozmawiacie, bo już ta substancja zaczyna w tobie pracować. Już ten efekt przełamania masz za sobą, a alkohol masz dalej w sobie, tak? I on dalej jakby pracuje i powoduje, że ty możesz mówić rzeczy, których nie powiedziałbyś nigdy na w stanie trzeźwości. Nie trzeźwości, jakby w stanie abstynencji, czy w stanie takim, w którym, bo to do trzeźwości to jest jeszcze, to też jak sam wiesz, daleka droga od tego, żeby jakby odstawić alkohol. Natomiast jest to moment, w którym nie mając alkoholu we krwi, nie poprowadziłbyś w taki sposób tej rozmowy. Nie powiedziałbyś tych słów, nie ująłbyś tego w taki, a nie inny sposób. Inna sprawa, co się też potem z tego pamięta, bo to oczywiście jak się im łatwiej się rozmawia, no to jakby ten mechanizm w nas cały czas pracuje i powoduje, że sobie dolewamy, tak? No i potem można się obudzić na drugi dzień i pomyśleć, no to świetnie, to się za 2 miesiące wyprowadzamy z Warszawy, a tu jest w ogóle nie tak to miało wyglądać, tak? Mieliśmy o czymś innym porozmawiać, więc... To myślę, że tak do tych osób właśnie, które uważają, że to jest jakiś taki sposób na coś. No nie, ja uważam, że jeśli nie mogę z kimś porozmawiać na poważny temat i mogę to zrobić tylko dlatego, że się napijemy, no to dla mnie to już jest taki rodzaj red flagów w życiu, tak, które powiewają i to już jest takie naprawdę czerwone światło późne.
No ludzie się często boją konfrontować z własnymi emocjami, mam wrażenie, nie? W takich sytuacjach zupełnie na trzeźwo, no bo wtedy te emocje, uczucia, które się rodzą, one są no, jakby czyste, czasem bolesne, bardzo trudne, silne, a po alkoholu to jest wszystko takie wypłaszczone. No jest łatwiej po prostu.
Oczywiście, że jest wypłaszczone i jakby wszystko jeszcze na całym tym takim jakby w spektrum tych emocji oscyluje wokół przyjemności. No, ludzie się boją konfrontować, bo mają przecież problem też, sam miałem taki problem z tym, żeby te emocje najpierw ponazywać, żeby wiedzieć, z czym się w ogóle konfrontuje. Bo jak się konfrontuję z uczuciem złości i wiem, że to jest złość i znam jakieś takie, jakieś podstawowe sposoby radzenia sobie z tym złością, czy jakby też znowu na takim poziomie biologicznym jestem, czy hormonalnym w stanie rozpracować, no to jakby wiem, z czym się mierzę. A jeśli ja się tak zaczynam denerwować, że zaczynam się cały trząść i w ogóle rzucać talerzami czy butelkami i nie wiem, co to się dzieje, a wiem, że alkohol działa, no to ja się nie zastanawiam nad przyczyną. No jest rozwiązanie, prawda, które mogę szybko zaaplikować i to wszystko działa. To znowu jakby schodzimy teraz, myślę, na taki temat tego, co powiedziałem na samym początku, tak, że niektóre grupy społeczne mają właśnie pod górę w naszym kraju, tak jak dzieci właśnie. Tak. No, ja nie pamiętam ze swoich lekcji wychowawczych, czy jakiejkolwiek innej lekcji nauki, czy takiej lekcji, czy takiego tematu w ogóle, czym są emocje. Jakiś czas temu miałem okazję dość dobrze przyjrzeć się podstawie programowej i tam nie znalazłem niczego takiego, co by znalazłem jakąś taką tabelkę o cechach charakterystycznych kobiet i mężczyzn, tak? Że facet to ten, co nie płacze, to ten silny, to ten, który zarabia.
Takie
to ten,
stereotypowe, krzywdzące taki, bardzo.
Dokładnie takie, tak. A kobieta to najlepiej, prawda, żeby była miła, uprzejma.
Przede wszystkim grzeczna, żeby była.
Dokładnie. Więc to myślę, że pracują pewne takie też, pewne długi takie społeczne w tym wszystkim, że właśnie potem mając te 30 lat, no, czy tam 20, czy ilekolwiek, jak się wchodzi w relacje z drugim człowiekiem, no jakby skąd mam wtedy wiedzieć i skąd mam to nagle rozumieć. Tak tylko dlatego, że poznaję osobę, z którą jakby jest tak fajnie, bo mam te przysłowiowe motyle w brzuchu, że one mają jakby spowodować, że ja coś będę więcej wiedzieć o relacjach z ludźmi. No nie, no uruchamiają się właśnie te schematy i to też mówię znowu na swoim przykładzie, które gdzieś tam zostały zakodowane bardzo wcześnie w naszym dzieciństwie.
Ty masz dysfunkcyjne takie doświadczenia mocno, mam wrażenie, z dzieciństwa, nie?
Wiesz, nie jestem specjalistą, żeby je oceniać, natomiast mogę...
Tendencję do minimalizowania masz, bo to już zauważyłem, zanim tutaj siadłeś, za chwilę do tego dojdziemy. No, w twoim życiu ważną postacią...
I do idealizowania również.
Tak, w twoim, no, w tym sążnistym mailu napisałeś do mnie elaborat wręcz w nim o swoim dziadku.
Tak.
Dlaczego?
Dlatego, że dziadek był jedną z osób w moim życiu, które, mogę powiedzieć, pełniły funkcję rodzica. Z takim, mnie generalnie wychowały trzy kobiety, to była moja mama, moja babcia i moja matka chrzestna. I do 9 roku życia w moim jakby otoczeniu był dziadek, tak, który pełnił funkcję również wychowawczą. Tak. Więc jakby to on pełnił rolę...
No naturalnie ci zastępował ojca po prostu, tak, którego w pobliżu nie było.
Tak, tak. Tak to myślę, że gdybym to zderzył jakby głębiej, bo też mam w swoim życiu epizod terapii w nurcie psychodynamicznym, to byśmy też pewnie do tego doszli. Więc on pełnił bardzo ważną rolę w moim życiu i był osobą, która na przykład rozumiała moje potrzeby dziecka, takie, że na przykład pamiętam z takiego kiermaszu przedświątecznego, gdzie mnie się spodobały jakieś zabawki na jakimś stoisku tam wokół choinki i że dziecko po prostu mogło poczuć potrzebę i to było uzasadnione. Ja tam poszedłem w to stoisko i zacząłem się tymi zabawkami na czyimś stoisku bawić w najlepsze, kiedy tam, prawda, ktoś biznes chciał robić i jakby moja potrzeba zorganizowała ten stan. Dziadek był do tych stanów bardzo osobą wyrozumiałą. Był tym tak zwanym dobrym policjantem, ale i tu znowu tego słowa nie użyję, że był alkoholikiem, bo według mojej najlepszej wiedzy nie został zdiagnozowany, kiedy żył. Miał w mojej ocenie bardzo zaburzoną jakby relację z alkoholem, tak, przyjmującą takie bardzo skrajne i też negatywne postawy. Powodujące, że we mnie do dziś, myślę, pracuje trochę taki schemat, że ograniczonego zaufania, bo jako dziecko doświadczyłem tego, że można być świetnym dziadkiem i mieć w ogóle super relacje i wyrozumiałość w drugiej osobie, a za chwilę zobaczyć tę samą twarz z zupełnie innymi jakby motywacjami pod spodem i zupełnie innymi zachowaniami, bo w grę jakby zaczął wchodzić alkohol. Więc dlatego temu...
Powiem ci tak, że tutaj masa osób siedziała na twoim miejscu, które opowiadały o podobnej takiej osobowościowym rysie, który gdzieś tak można był w uproszczeniu nazwać dr Jekyll i Mr. Hyde, no, który jest takim typowym obrazem często alkoholika, który no i to nie ma reguły, nie? Bo czasem alkoholicy na trzeźwo są nie do zniesienia, po pijaku są świetni, a czasem odwrotnie, nie?
Tak, to na pewno. Jak czytałem właśnie książki doktora, profesora Osiatyńskiego, przepraszam, rehabilitację i tam jest właśnie ten wątek o dr Jekyll i Mr. Hyde, to miałem taki właśnie flashback trochę z mojego dzieciństwa, że jakby mnie to, no bo wiadomo, zawsze najłatwiej szukamy najpierw u innych, tak? Więc jakby zanim zacząłem to do siebie przykładać, to też trochę zajęło, ale wtedy miałem właśnie taki flashback, że jakby mnie ten mechanizm jest bardzo dobrze znany, tak? Że to jest... I dlaczego też o tym dziadku? Bo jako ta taka figura bardzo ważna, uważam, w moim życiu, mój dziadek to była pierwsza osoba z mojego bliskiego otoczenia, która zmarła. Ja miałem wtedy 9 lat i jak się później dowiedziałem na jednej z psychoterapii, którą zacząłem, ale żadnej nie ukończyłem, które podejmowałem, to też możemy potem jakoś ten wątek zostawić, bo chcę to dokończyć, że dla mnie to był wtedy jakiś rodzaj końca świata. Tak? Ja tą żałobę po moim dziadku, jak wtedy ten psychoterapeuta powiedział, przeżywałem około 20 lat. Od etapu akceptacji przez wszystkie z gniewem i żalem jakby na końcu, z tym, żeby w ogóle zrozumieć, co się stało, jakie to miało dla mnie znaczenie. No mając 9 lat, próbowałem sobie to wszystko wytłumaczyć piosenką, którą wtedy słuchałem w nieskończoność, w takim trybie powtarzaj w nieskończoność, bo wiedziałem, co ona znaczy i ona jakby to wszystko mi wtedy opisywała w takiej formule, która do mnie trafiała i to było bezpieczne i jakby powodowało to, że nie czułem strachu. Więc tak wtedy było. Natomiast i tu znowu muszę o tym opowiedzieć, bo jakby moje pokolenie jest często jakby o osobach, czy to uzależnionych, czy gdzieś tam mających te zaburzone relacje z substancjami, te osoby często identyfikowane są skądinąd jakby prawdziwie, ale nazywają się osobami DDA, tak? Czy tam syndromem DDA, bo to też jest wiele szkół, jak się w ogóle o tym DDA powinno mówić. Aż sam się teraz zacząłem zastanawiać, czy to dobrze robię. I natomiast uważam, że też społecznie funkcjonuje z racji znowu tego, co nasi przodkowie przeżyli i tego, że mamy tak naprawdę dopiero trzecie pokolenie, które bezpośrednio nie doświadcza jakby na swoim podwórku wojny, takim podwórku, na które wychodzi, mocno straumatyzowane i jakby w rezultacie jesteśmy też pokoleniem wnuków, uważam, dorosłych dziadków wtedy. Jesteśmy jakby pokoleniem dorosłych wnuków alkoholików, tak? Gdyby to tak jakby bardzo można było uprościć.
No, można by tak bardziej chyba precyzyjnie, jakbyśmy że nazwali w ten sposób, że to są ludzie, którzy generalnie sami na swoich plecach nieśli ogromne traumy i te traumy niestety później przekazywali też w kolejne pokolenia.
W różnej formie, tak, w różnej formie, bo to jakby dzisiaj też patrząc jakby na dostęp do różnych substancji, też to jakby kiedyś alkoholizm był, można powiedzieć, taką jedyną, czy taką flagową, jakby najbardziej, jeśli chodzi o udział dyscypliną w życiu, natomiast no teraz to jakby trochę inaczej wygląda, natomiast myślę, że cały czas pracują bardzo podobne schematy i cały czas w nas, tak jak we mnie pracował ten schemat, tak, posiadanie osoby, która mogła I to tak naprawdę od takich etapów, które są pierwszymi wspomnieniami z mojego życia, że mam tam właśnie obraz osoby, która może mieć bardzo odmienne zachowania. I ja tego też nie mówię teraz w kategoriach jakiegoś wielkiego żalu, czy że tutaj potrzebuję to gdzieś tam publicznie prać, bo absolutnie nie i żadnego żalu nie mam. To po prostu były jakby moje doświadczenia, z którymi też się potrzebowałem zmierzyć i je zaakceptować, tak, że one tak wyglądały. Natomiast mówię o tym dlatego, że nie chcę tutaj też uprawiać, że może ta historia komuś, prawda, otworzy oczy, że miałem podobnie i zacznę się zajmować sobą przez to, że okej, okay, no to skoro mam podobnie, to mogę, prawda, teraz taką i taką ścieżką pójść i gdzieś tam sobie z pewnymi problemami poradzić, bo tak może być, a nie musi, tak jak powiedziałem, to wcale nie jest wyjątkowe, co mówię. Natomiast może to być taka historia, która w pewien sposób pozwoli komuś się w niej przejrzeć i zobaczyć coś swojego. To nie ma na to złotej rady, uważam, że jeśli się miało takie dzieciństwo, to trzeba jakby przejść przez taki model, może też dlatego terapie u mnie nigdy nie zadziałały, czy jeszcze nie zadziałały, bo też nie lubię tego słowa nigdy, że one po prostu nie zadziałały, bo próbowałem się tak jak z tym właśnie paleniem.
Czemu nie zadziałały?
Zorganizować w jakimś tam schemacie. Myślę, że nie zadziałały. Ja próbowałem trzech rodzajów terapii w nurcie, tak jak powiedziałem, psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym i terapii schematu. I próbowałem, co też jest bardzo dużym takim słowem, bo to była jedna sesja psychoanalizy. I no, ta terapia psychodynamiczna bardzo szybko mnie zraziła tym, że ona jednak sięga do tego, co się wydarzyło kiedyś i nie pracuje tak jak terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym na tym bardziej, co jest tu i teraz. Mhm. Czy terapia schematu...
Ale bałeś się dotykać tych rzeczy, które tam gdzieś być może siedzą w głębi?
Wtedy, kiedy próbowałem tej terapii, nie widziałem, nie przynosiło to żadnego takiego rezultatu tu i teraz. W sensie jakby nie czułem potrzeby w ogóle się tym zajmowania. To nie było tak, że ja się tego bałem, czy że coś, tylko jakby na tych sesjach opowiadaliśmy, znaczy ja opowiadałem o pewnych moich doświadczeniach i tak naprawdę to w żaden sposób gdzieś tam mi nie kreowało jakiegoś rozwiązania. Jestem też osobą taką, która lubi mieć szybko, albo lubi widzieć, że zmierza w stronę jakiegoś rozwiązania.
Ale lubisz mieć rację, mam wrażenie też.
A kto nie lubi? Ty nie lubisz?
Ale widzę u ciebie coś takiego, że racjonalizujesz bardzo. Starasz się zrozumieć, mam wrażenie, jakby tak dogłębnie, aż wszystko, co się jakby dzieje, czym się akurat zajmujesz. Jakbyś trochę się bał wypuścić kontrolę nad tym tematem całym, którym się zajmujesz, który cię interesuje, który chcesz zbadać, jakoś tak dogłębnie zrozumieć. Gdzieś łączy mi się w tym wszystkim taka kontrola, żeby mieć jakby taką władzę nad tym tematem.
I masz rację. Tak jak ja lubię ją mieć, myślę. Natomiast dzisiaj mówiąc to, że czy jakby rozmawiając o tej kontroli, wiem też, że potrafię przyznać się do błędu. Potrafię powiedzieć, że czegoś nie wiem, potrafię powiedzieć, że czegoś nie zrobię. Nawet jeśli to jest potrzeba sprawowania kontroli nad tym, co się dzieje, to po pierwsze to wiąże z wolnością, bo jednak uważam, że ta potrzeba dotarcia jakby do źródła tego, co się dzieje, do źródła, czy jakby powzięcia informacji na temat pewnych moich zachowań, wynika z tego, że po prostu chcę je rozumieć. I to mi z kolei daje wolność, bo jeśli wiem, że moja złość wynika z tego i z tego i mogę sobie z nią tak i tak poradzić, to oczywiście chcę mieć kontrolę nad tą swoją złością, ale przede wszystkim chcę się czuć wolny, czyli chcę mieć na tyle, na ile mogę, wpływ na to, jak się czuję i jak wygląda moje życie. I z tym bym to
trochę
połączył.
Trochę na swoich warunkach, jakbyś chciał.
Trochę na swoich warunkach, trochę na swoich zasadach.
I tak zacząłeś zdrowieć, tak? Bo jakby terapię próbowałeś, no dosyć szybko z nich rezygnowałeś i zacząłeś być takim, nie wiem, samoukiem, kimś takim?
Tak bym to nazwał, że to było, to jest samouctwo cały czas. Ja też jestem osobą, na którą uważam, że najlepiej działają pewne rozwiązania, które sam znajdę, odkryję, czy które jakby gdzieś tam się sam do nich doszperam. Tak na przykład było z technikami oddychania, które pomogły mi zasypiać i pomagają mi zasypiać. Nie jest to oczywiście tak, że teraz tutaj powiem, szanowni państwo, jeśli macie problemy ze snem, to tam na YouTubie na takiej i takiej stronie można znaleźć techniki oddychania i to działa. Bo to działa, nie działa, to jakby, znaczy sen jest w ogóle wypadkową cechą naszego stylu życia, uważam, ale robi to dopiero wtedy rzeczy, kiedy sam tego spróbuję, sam tego doświadczę i jeśli to nie działa, zostawiam, idę dalej. Czytam książki, które mnie interesują i które też dostarczają różnych informacji. Sprawdzam oczywiście, co też chcę powiedzieć i jakby jeśli ktoś jakoś zechce w ten sposób, czy sam już dzisiaj tego szuka, żeby sprawdzać, kto jej pisze, bo dzisiaj oprócz takich potrzebnych programów jak twój, jest też, uważam, wiele takich osób, które sprzedają szybkie, proste rozwiązania i właśnie na przykład nie możesz spać, to próbuj technik oddechowych, czy tam, prawda, zacznij morsować. Nie mówiąc, że jeśli na przykład tam, żeby sprawdzić w ogóle wcześniej, w jakim stanie jest nasz organizm, zrobić podstawowe badanie, jakim jest EKG, bo idąc morsować zupełnie nieprzygotowanym i nie wiedząc, co mam w środku, no można jakby osiągnąć zupełnie odwrotny efekt i nie poprawić swoją odporność, tylko się zbliżyć do jakiegoś stanu, w którym no już będzie z naszym zdrowiem nie tak łatwo, jakbyśmy sobie wyobrażali, że może być i na pewno żadne proste rozwiązanie wtedy nie pomoże. Więc trochę bym też się zgodził z tym, że jestem samoukiem, czy jestem taką osobą, która faktycznie chce zdrowieć na własnych zasadach, ma taką potrzebę zdrowienia na własnych zasadach. Nie wiem, czy za pół roku nie będę mieć w sobie potrzeby, żeby pójść do specjalisty. Nie wiem tego. Może tak być, natomiast w tym momencie sam szukam tych rozwiązań i akurat one u mnie działają. Na pewno nie zadziałają u każdego, bo ja też nie chcę tą rozmową jakby tutaj zbudować jakiegoś przekonania, że terapie są passe, czy w ogóle jest to marnowanie hajsu, bo absolutnie nie jest. I sam w swoim otoczeniu mam wiele dowodów osób, którym te terapie uratowały życie, bo to jest jedno z narzędzi, tak? Natomiast uważam, że jeśli mamy za sobą zwłaszcza szereg pewnych nieudanych rozwiązań, czy takich dróg, które nas nie doprowadziły, czy nawet nie powodowały, że zmierzamy w stronę rezultatu, który chcemy osiągnąć, to warto próbować innych rzeczy, innych rozwiązań, które po prostu mogą być tym, czego tak naprawdę szukamy. To myślę, że dróg jest wiele. Ważne, żeby próbować im iść.
Czy ty myślisz dzisiaj o sobie w ogóle jako o osobie, myślisz o sobie jak o osobie uzależnionej?
Myślę o sobie dzisiaj jako o osobie, która ma bardzo dużą tendencję do zachowań w stylu pracoholizm, czy takiej, która na przykład potrafiła nadużywać sportu, czyli ma taką tendencję do takich zachowań kompulsywnych. Czy myślę jako o sobie, nie czuję się w tym momencie od niczego uzależniony. Poza tym moim, poza tą potrzebą robienia czegoś na własnych zasadach, czy potrzebą wolności tak naprawdę. No tylko czy to jest uzależnienie, nie ma to żadnych negatywnych skutków tak naprawdę, jakichś społecznych czy takich osobistych. Nie powoduje to, że ja kogoś tym krzywdzę, że kogoś tym ranię, czy że robię jakieś zło na świecie, nawet bardzo małe. Więc nie czuję się dzisiaj osobą uzależnioną, ale wiem, że mam bardzo dużą tendencję do tego, żeby się od czegoś uzależnić, w sensie żeby mieć... od czegoś uzależnić, to tak też zabrzmiało, jak, prawda, wystarczy, że z jakąś tam aktywnością.
Ja wiem, co masz na myśli. No, są ludzie, którzy mają po prostu taką łatwość we wchodzenia w różne takie kompulsywne, albo takie niebezpieczne, albo uzależnieniowe relacje z różnymi rzeczami, substancjami, zachowaniami.
I nawet jeśli mi się to dzisiaj zdarza, załóżmy w pracy, że angażuję się na 200%, bo tego wymaga sytuacja, tego wymaga projekt, czy nawet tego ja potrzebuję, to staram się nawet do tego podejść do tego stopnia mechanicznie, że organizuję w pewnym momencie, jak już wiem, że zakończę jakiś projekt, czy zakończę jakąś aktywność, żeby wtedy zarezerwować czas na odpoczywanie. Bo tego też miałem zaburzoną relację, znaczy cały czas uważam, że w pewien sposób można o tym mówić, że czasami pracuję za dużo. I wiem, ale dzisiaj już na przykład wiem, że żeby pracować za dużo, czy żeby pracować na te 200%, to potrzebuję odpoczywać na 400. Potrzebuję się naładować i tym staram się to bilansować, tym jakby staram się to jakby ze sobą tak to składać, żeby finalnie no nie dojść do jakby takich ścian, czy nie doprowadzić się do takich stanów, które powodowałyby, że już naprawdę czuję, że jest okej, ale dalej nie mogę żyć, tak? Parafrazując słowa twojej książki.
Ale co planujesz już, że alkoholu nie będziesz używał w ogóle?
Teraz mówię, że go zupełnie nie potrzebuję. Znowu nie wiem, co będzie za 10 lat. W ogóle, nie, tak jak wspomniałem, nie lubię słów nigdy i nie lubię słów zawsze. Że już zawsze będę abstynentem, czy że już nigdy nie będę pić. Mam wrażenie, że to powoduje jakąś taką optykę w mojej głowie, która jest nieosiągalna przez mój umysł. Ja nie jestem w stanie tego ogarnąć. Bo jak powiem, że przez najbliższe... Ja nawet na samym początku, jak odstawiłem alkohol, to też miałem cel, to był bodajże październik, ja miałem cel, że do świąt, tak? Znowu do świąt, no bo prawda, będą święta, no więc znowu jak bez tego? A potem to już w ogóle Sylwester, no to już jest jakiś taki totalny kanał, gdzie no, Sylwester na w ogóle trzeźwy, to co ja będę robić? No chyba, nie wiem, jakiś samochód sobie wezmę i będę jeździć na taksówce po prostu, bo chyba tylko te są jedyne trzeźwe osoby tego dnia i to też pewnie nie wszystkie. Natomiast... Teraz mówię, że nie mam potrzeby picia i nie jest to substancja, która musi w moim życiu występować. Nie wiem, co będzie później. Mogę do tego wrócić, nie muszę. Nie czuję teraz takiej potrzeby. Wręcz czuję potrzebę unikania tego. Dobrze. Znaczy unikania, ograniczenia tego. W sensie nie...
Ty nie wiesz, co będzie, ja nie wiem, co będzie, ale wiem jedno, że alkohol z pewnością nie jest substancja, która jest potrzebna do tego, żeby życie ludzkie było lepsze.
Tu się zgodzimy. Tu się zgodzimy.
I tutaj postawimy kropkę. Dziękuję.
I nie ma żadnych zdrowych skutków picia.
Tak. Te mity o tam zbawiennym działaniu kieliszka czerwonego wina.
Resweratrolu, tak. To kiść
winogronu. To są bardzo zgrabne efekty działań marketingowych branży. Dobra. I dzisiaj to na tyle będzie. Dziękuję, Mateusz.
Bardzo również dziękuję.
Do zobaczenia za tydzień.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.